Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poseł Bartłomiej Wróblewski jest znany z tego, że często spotyka się z wyborcami. Chciałem pana zapytać, jaka jest przeważająca emocja u osób, z którymi pan się spotyka?
No, ja najczęściej spotykam się w Poznaniu i w powiecie poznańskim. Mieszkańcy mają różne poglądy. No, nasz region jest podzielony. W czasie spotkań z... Gdy mieszkańcy mają poglądy prawicowe, to zwykle pytają, dlaczego rząd nie jest bardziej konsekwentny, jeśli chodzi na przykład o relacje z Unią Europejską, dlaczego nie jest bardziej konsekwentny, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, czyli krótko mówiąc, oczekują realizacji konserwatywnej agendy. Jeśli na spotkania, tak na przykład było wczoraj w Stęszewie, pojawiają się zwolennicy opozycji, no to oni przedstawiają te kwestie, które ważne są dla mieszkańców o poglądach bardziej liberalnym czy lewicowym.
Czyli na przykład?
Mnie, czyli na przykład wczoraj była kwestia dotycząca tego, dlaczego w ogóle jest reforma wymiaru sprawiedliwości, dlaczego nie ma szybszej transformacji energetycznej, dlaczego tak, a nie inaczej wygląda procedura obrad parlamentu. Ale z mojego punktu widzenia to o tyle nie jest trudność, że do większości tych spraw jestem jednak dosyć dobrze przygotowany z racji wykształcenia i w większości spraw mam swoje sprecyzowane poglądy. Ja też staram się, niezależnie kto zadaje pytanie, odpowiedzieć z jednej strony szczerze, a z drugiej strony dać przekonanie słuchaczowi, że jego pytanie jest traktowane poważnie. To znaczy, że rozumiem rację, rozumiem jego intencje, dlaczego on to pytanie stawia.
Spotkania z politykami w terenie to jest normalny modus operandi demokracji. Mamy z tym pewne kłopoty. Myślę o emocjach, myślę też o jednak przemocy, która się pojawia także na spotkaniu parę tygodni temu z premierem Kaczyńskim. Uważa pan, że to jest sprawa akcydentalna, czy sądzi pan poseł, że to jest jednak jakiś problem w Polsce?
Mówi pan, że to jest rzecz normalna. W większości miejsc, gdzie jestem, słyszę, że jestem pierwszym posłem od wielu, wielu lat.
Czyli który przyjechał na miejsce.
Który przyjechał na miejsce. I właściwie we wszystkich gminach powiatu poznańskiego słyszę, że w ogóle jestem jedynym parlamentarzystą, który regularnie przyjeżdża w to miejsce. Mówię o poziomie w ogóle gminnym, a jeśli chodzi o poziomie jeszcze niższym miejscowości w gminach, to zwykle słyszę, że jestem jedyny, którego ktokolwiek sobie przypomina. Czyli to pokazuje, że wcale parlamentarzyści się nie spotykają i nie muszą. Nie wiem, pani senator Rotnicka jest senatorem z powiatu poznańskiego, a pewnie rzadziej spotykała się z wyborcami w swoim okręgu niż ja w ciągu ostatniego
półtora
miesiąca.
No może inaczej się komunikuje, może przez jakieś komunikatory, może przez media społecznościowe.
Ona nie musi, no bo jest przedstawicielem ugrupowania większościowego na tym terenie, więc ona choćby się nie odbyła jednego spotkania, no to po co jej spotykać się więcej? Co ją to
ale panie
obchodzi?
Pośle, wróćmy do kwestii tej agresji,
tak,
bo wydaje mi się, że to jest kluczowa sprawa.
Że pan powiedział, że to jest właściwie rzecz normalna. Otóż wcale nie jest normalna. Po pierwsze dlatego, że niekiedy politycy nie muszą, jeśli należą na danym terenie do ugrupowania większościowego, a po drugie, dlatego, że niektórzy wolą komunikować się już przez internet z młodszego pokolenia i też im te spotkania nie są tak bardzo potrzebne. I teraz przechodzę do kwestii agresji. Rzeczywiście ta agresja się pojawiła. Ona jest związana z pojawieniem się takiego nowego spojrzenia na politykę, który czasami nawiązuje do liberalizmu, ale w gruncie rzeczy z liberalizmem nie ma nic wspólnego, bo to nie jest tylko agresja w czynie i w słowie, ale to jest agresja też w poglądach. To znaczy właściwie jest tylko jeden taki niekiedy nazywany demoliberalny ogląd świata, a każdy inny pogląd jest niewłaściwy i w miarę możliwości trzeba go rugować z przestrzeni publicznej. Czyli mamy do czynienia czynienia z taką lewicową, liberalno-lewicową narracją, nową lewicą, która występuje też w ugrupowaniach liberalnych, w Platformie Obywatelskiej współcześnie. No, to jest pogląd, który jest bliski poglądom występującym, a niekiedy wręcz dominującym w niektórych zachodnich krajach. Tamtą ewolucję też te społeczeństwa mają za sobą, klasy polityczne mają za sobą negatywną.
Jeśli zgadzamy się, że tak nie powinno być, że to jest destabilizujące nasze życie polityczne, ale także myślę życie wspólnotowe, bo przecież w każdej wspólnocie żyją ludzie o różnych poglądach. W jaki sposób zastopować to zjawisko agresji wiecowej?
To znaczy, po pierwsze trzeba zwracać uwagę, że część tych zachowań dotyczących znieważania agresji fizycznej jest niezgodna z prawem. I tutaj to prawo powinno być egzekwowane, ale też ta agresja często ma takie pośrednie konsekwencje. To znaczy, że problemem nie jest tylko ta grupa ostatecznie w społeczeństwie nie aż taka duża, tych liberalno-lewicowych aktywistów. Tu na przykład taką osobą, która była zwornikiem w Kórniku, była pani Kossakowska, działaczka Platformy Obywatelskiej. Ale to pośrednie oddziaływanie polega na tym, że na przykład zastraszani są samorządowcy, by nie udostępniać terenów gminnych, czyli budynków, które są budowane z podatku wszystkich obywateli w gminie, gdzie są obywatele różnych poglądów, spotykać ma prawo się tylko jedna opcja. Albo, jak niektórzy samorządowcy mówią, nikt się ma nie spotykać. No ale to drugie rozwiązanie prowadzi do tego, że ta debata publiczna i pluralizm w ogóle obumiera. A to pierwsze byłoby rozwiązaniem też skrajnie niedemokratycznym w tym sensie, że dlaczego jedna grupa, nawet jeśli dominuje na jakimś terenie, miałaby mieć wyłączne prawo do organizowania spotkań.
Panie pośle, przejdźmy do spraw sejmowych. Zainteresował mnie pański tweet, który ma bardzo dużo polubień, ponad 1000 polubień. Chodzi o kwestię interpelacji poselskiej w sprawie ułatwienia dostępu do broni. Te polubienia chyba tyczą się tego, że część społeczeństwa chciałaby mieć dostęp do broni. Czy to jest dobry kierunek?
Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że nie chodzi o liberalizację, czyli o ułatwienie w ścisłym tego słowa w znaczeniu. Natomiast chodzi raczej o racjonalizację. Mamy w Polsce najmniej broni na 1000 mieszkańców w Europie.
Powinniśmy mieć więcej, pańskim zdaniem?
No, jeżeli zobaczymy, że w Niemczech jest to ponad 10 razy więcej, a w takich krajach jak Finlandia czy Szwajcaria 30 razy więcej broni mają tam obywatele, to jednak powinno dać do myślenia. Wojna na Ukrainie dodatkowo wzmacnia tą obserwację, bo ta obserwacja nie jest nowa. Na ten problem zwraca się uwagę od wielu lat, ale wojna na Ukrainie też pokazuje, że to ma też pewne znaczenie społeczne, czy w pewnym momencie może mieć.
Ale też przeciwnicy powiedzieliby, że znaczenie społeczne można by też sprawdzić w Stanach Zjednoczonych, że w tych Stanach, gdzie jest dostęp do broni bardzo zliberalizowany, tam jest najwięcej przestępstw.
Chyba jest odwrotnie. Nie jestem specjalistą od Stanów Zjednoczonych, ale z tego co wiem, to jest odwrotnie. Właśnie tam, gdzie jest mniejszy dostęp do broni, przestępstw paradoksalnie jest więcej, bo broń używana w przestępstwach to jest zwykle broń nielegalna. Ale ja bym tego przykładu amerykański zostawił...
Tak, to jest inny system
ja
trochę.
Bym zostawił zupełnie z boku, dlatego że moim zdaniem on ma się nijak do realiów europejskich. Ja raczej uważam, że powinniśmy, że dostęp do broni, zresztą tak jak do każdej innej rzeczy, może być nawet obłożony jakimiś istotnymi ograniczeniami, ale nie powinno tam być przepisów takich biurokratycznych, absurdalnych.
Czyli czego się państwo domagacie w tej interpelacji?
W gruncie rzeczy dwóch rzeczy, to znaczy skrócenia terminów i obniżenia kosztów. Obecnie uzyskanie pozwolenia na broń, nie mówię o warunkach, czyli o badaniach lekarskich, które są konieczne, czy innych wymogach dotyczących bezpieczeństwa przechowywania broni. Obecnie między pół roku a rok trzeba starać się o takie pozwolenie. I ten czas jest zupełnie z punktu widzenia osób, którym na tym zależy, zmarnowany, no bo przeprowadzenie badań, zdanie egzaminów, i wypełnienie wszystkich innych warunków, to można byłoby zrobić w 2 czy 3 miesiące. I w tym sensie racjonalizacja byłaby słuszna, dlatego że no, nie tworzyłaby niepotrzebnych dodatkowych ograniczeń.
Kto z Państwa posłów, myślę o ugrupowaniach, poparł tą interpelację?
Interpelacja była przygotowana przez grupę kilkudziesięciu, 30 bodajże posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli to jest inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości.
Grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, która no, uważa, że zmiany w tym zakresie, że przepisy w tym zakresie są reliktem komunizmu. W Polsce są najbardziej restrykcyjne albo jedne z najbardziej restrykcyjnych i nie ma powodu, żebyśmy nie zmienili ich tak, żeby tutaj no, do średniej europejskiej w każdym razie, jeśli chodzi o brzmienie tych przepisów. Inną rzeczą oczywiście są pewne nawyki. To, że w Niemczech, czy w Finlandii, czy w Czechach jest dużo więcej broni, jest też wynikiem pewnej tradycji kulturalnej. No, oczywiście przepisów, które obowiązały wiele lat, ale pewnej tradycji.
No, w Szwajcarii też tradycji wojskowej. Tam jest ten zwyczaj, że żołnierz ma gdzieś już, jak wychodzi ze szkolenia, broń w domu.
No tak,
czas nam płynie. Chciałbym jeszcze zapytać o ważną sprawę dla Wielkopolski. 10 milionów złotych na wsparcie oddziałów zakaźnych, pracowni diagnostycznych, konkretnie szpital miejski matki i dziecka w Poznaniu otrzyma 4,2 miliony, natomiast szpital Strusia 5,6 milionów. To duże wsparcie.
Tak, to jest duże wsparcie i ważne wsparcie. Na konferencji prasowej mówiłem, że te wydziały zakaźne przez wiele dziesięcioleci bywały zaniedbane, bo wydawało się, że nie jest aż tak istotny obszar służby zdrowia w porównaniu z onkologią czy kardiologią. Oczywiście COVID zmienił naszą perspektywę i cieszę się, że te 10 milionów trafia.
Na co pójdą te środki? Na nowy sprzęt, na ludzi?
Na aparat USG, aparaty rentgenowskie, na w przypadku szpitala miejskiego imienia Strusia, na nowe laboratorium, czy taki generalny remont laboratorium.
Z punktu widzenia pacjentów pytanie jest takie, czy to przyspieszy kolejkę w oczekiwaniu na przykład na planowane operacje?
No, na pewno dodatkowy sprzęt przyspieszy działania poradni diagnostycznych i oddziałów zakaźnych, więc to jest potrzebne. No też nowy sprzęt zapewnia lepszą, nowocześniejszą opiekę medyczną. Część tych środków ma być też przeznaczona na ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Także te cele, które są realizowane w tego projektu...
Czyli jakaś infrastruktura, windy, schody, tak? O tym mówimy? Czy...
Myślę, że z tym to jest związane. Każdy szpital sam określał swoje potrzeby i składał wnioski. Ja się cieszę, że 10 milionów złotych trafiło do Poznania w tym ważnym dzisiaj, wszyscy to chyba rozumiemy, obszarze.
Panie pośle, jeszcze jakieś środki na leczenie onkologiczne w Pile, prawda?
Tak, prawie 9 milionów złotych na nowy akcelerator. Jako przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii z siedzibą w Poznaniu, ale też z oddziałami w Pile i w Kaliszu, no mamy wielką satysfakcję, że po raz kolejny, właśnie rok w rok, takie duże dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia udaje się pozyskać. No, sprawy choroby onkologiczne bo chorób krążenia to jedna z dwóch najczęstszych przyczyn zgonów. Każdy z nas ma to trudne, prawie każdy w rodzinie czy wśród znajomych ma to trudne doświadczenie, więc to, że ten Wielkopolskie Centrum Onkologii się rozwija, to jest nasza duża satysfakcja.
Musimy kończyć. No, pytanie osobiste. Pewnie część słuchaczy wie, że pan poseł Wróblewski jest też himalaistą. Czy w wakacje jakieś szczyty pan chce zdobyć górskie?
W 2 tygodnie, mimo najlepszej organizacji.
Chociaż nie Himalaje, to może chociaż Alpy albo
nie da się zorganizować
nasze
wyprawy w Himalaje, ale przez tydzień będziemy z żoną w Sudetach.
Też pięknie. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był pan poseł Bartłomiej Wróblewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie i dobrego dnia.
A ja się Państwu kłaniam. Cezary Kościelniak. Dobrego dnia.
Kluczowy temat.